Jaka formuła? Nie siadamy? Nie siadamy?
Ja może wywołam. Zrobię wprowadzenie i wywołam, jakich mamy gości.
Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, wybiła 14:45, w związku z tym chciałem Państwa powitać na kolejnym panelu w temacie gospodarka oparta na danych. Ja nazywam się Karol Jaroszewski, jestem dyrektorem Studia Danych w Europie Środkowo-Wschodniej w organizacji płatniczej Visa i mam niezwykłą przyjemność poprowadzić dzisiejszą dyskusję. I chciałem przede wszystkim podziękować Państwu, że wybraliście Państwo ten panel i obiecuję, że nie będziecie żałować kolejnych 40 minut, które tutaj razem spędzimy. Tym bardziej, że temat jest naprawdę bardzo ciekawy. Mamy bardzo silny skład uczestników dyskusji, których za chwilę zaproszę na naszą scenę. Chciałem może jeszcze tylko na samym początku narysować obszary, w których będziemy się poruszać w tej dyskusji, ponieważ jak Państwo wiecie, światowa gospodarka nie potrafi obejść się bez danych, więc dane to jest paliwo, które napędza rozwój gospodarczy, aktywność w internecie i w zasadzie pomaga wszystkim konsumentom i coraz częściej te dane udostępniamy i wykorzystujemy, stosując również sztuczną inteligencję także w gospodarce i to przekłada się na tworzenie bardzo wielu innowacyjnych serwisów, usług, które pomagają wszystkim i wszędzie i wraz z połączeniem tych danych, połączeniem wiedzy eksperckiej i danych z sektora prywatnego z specjalistyczną wiedzą dotyczącą problemów gospodarczych, wiemy, że osiągamy lepsze rezultaty niż jakbyśmy robili to osobno. I efekty tych prac mogą pomagać już istniejącym problemom gospodarczym i społecznym. A jak wiemy, przyszłość i gospodarka jest dość niepewna. Ostatnie lata pokazały nam, że turbulencje się zdarzają, nie tylko gospodarcze, ale też inne czynniki. W związku z tym warto wykorzystywać dane. Dane są coraz szerzej w instytucjach finansowych, w instytucjach prywatnych, w organizacjach płatniczych, także w handlu detalicznym. I to też rodzi taką potrzebę, aby wykreować standardy optymalnego przetwarzania danych i to wydaje mi się, że to jest też ważna kwestia, którą dzisiaj będziemy podnosić, więc nie przedłużając już dłużej, zaproszę naszych szanownych panelistów na scenę. Zacznę może od pana prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pana Dominika Rozkruta. Dziękuję za zaproszenie. Witam, zapraszam. Profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Witam cię, Andrzeju. Kuba Kiwior, dyrektor zarządzający w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Visa i dr Piotr Maszczyk, kierownik Wydziału Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego Szkoła Główna Handlowa. Może jakieś brawa, proszę Państwa, tak na początek, żeby trochę dodać otuchy. A ja siądę sobie tutaj z boku. Szanowni Państwo, drodzy goście, szanowni uczestnicy, dziękuję przede wszystkim za przyjęcie zaproszenia na panel. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj unikalną grupę, ponieważ mamy reprezentantów i autorytety w dziedzinie badań, w dziedzinie pomagania w projektach społecznych, mamy przedstawiciela jednej z największych firm na świecie, mamy również prezesa najstarszej instytucji w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, GUS obchodził w tym roku 105 urodziny i może od pana, panie prezesie, chciałem zacząć i zadać pierwsze pytanie, ponieważ Główny Urząd Statystyczny był pierwszą instytucją założoną jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości i ma taki bardzo duży kredyt zaufania Polaków. Polacy nie boją się udostępniać danych GUS-owi. I właśnie chciałem spytać o to, jak budujecie państwo zaufanie konsumentów do własnej instytucji i czy macie państwo jeszcze w planach jakieś działania, które mogą to zaufanie wzmocnić?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja myślę, że zacznę, nawiązując do tego jubileuszu, bo rzeczywiście zostaliśmy powołani jeszcze w lipcu przed odzyskaniem niepodległości, a przyczyna była prosta. No, ówczesne elity potrzebowały wiedzy na temat tego, jak kształtują się zjawiska, jak w ogóle czym jest Polska po odzyskaniu niepodległości, jak kształtują się zjawiska podstawowe, czy społeczne, czy ekonomiczne, i ten instytut, ten urząd został powołany właśnie po to, żeby na te pytania odpowiadać. I ta myśl przyświeca nam do dzisiaj, a rzeczywiście jak my budujemy zaufanie, mamy szereg takich narzędzi, ta pewna niezależność zawodowa statystyki jest tutaj bardzo istotnym elementem. My ją mamy zapisaną w ustawie, mamy ją zapisaną w światowych standardach w postaci fundamentalnych zasad statystyki publicznej. Rzeczywiście staramy się wedle najlepszej posiadanej wiedzy i doświadczenia realizować nasze badania statystyczne, ale już tak całkiem praktycznie, jak budujemy zaufanie respondentów, pobierając od nich różnego rodzaju często sensytywne informacje, bo one dotyczą nie tylko naszych podmiotów gospodarczych, ale w badaniach gospodarstw domowych często spraw bardzo prywatnych. Naszą taką, ja zwykłem mówić, walutą wymienną, którą oferujemy za te przekazane informacje, jest stuprocentowe zapewnienie, gwarancja tego, że te informacje będą wykorzystywane tylko do agregacji statystycznych, są anonimizowane i nie mogą być wykorzystane w żadnych innych celach. To jest bardzo istotny element tego wszystkiego. To często jest też problem nasz, gdzie różnego rodzaju instytucje inne oczekują od nas przedstawienia tego typu danych. My oczywiście odmawiamy, my je specjalnie anonimizujemy już na wstępnych etapach, żeby nie było możliwe dotarcie wstecz do tych, którzy nam te informacje przekazali, bo mamy na uwadze ten wyższy cel. Musimy zbudować zaufanie, żeby odpowiedzi, które uzyskujemy, były wiarygodne, prawdziwe. I to zaufanie budujemy właśnie w ten sposób, że ten odpowiadający wie, że jego informacje, jego dane nie zostaną wykorzystane nigdy w żadnym innym celu, jak tylko do budowy tych agregatów, i te agregaty nie pozwolą na identyfikację jego. Więc to jest bardzo istotny element tego wszystkiego. Jest być może bardzo proste w dzisiejszym świecie, w którym ten ekosystem danych wybuchł niemalże i mamy tych danych bardzo dużo, to jednak trzymanie się tej prostej, pryncypialnej zasady, że my agregujemy tylko w celu przygotowania pewnych statystyk, mając na uwadze pewne wyższe dobro publiczne, które tutaj przeważa nad tym prywatnością, jest bardzo istotne. I chyba to się udaje, bo te badania z sukcesem prowadzimy.
Super. I wiem również, że stawiacie państwo w Głównym Urzędzie Statystycznym również na innowacje, czego najlepszym dowodem jest to, że w tym roku został założony Departament Innowacji właśnie w Głównym Urzędzie Statystycznym. Dziękuję bardzo za wypowiedź, więc mamy, proszę państwa, pierwszą opinię od prezesa najstarszej instytucji w Polsce. Może teraz przejdę do ciebie, Kuba, czyli do globalnej instytucji, którą znamy, zna cały świat, i instytucji, która funkcjonuje w kilkuset krajach na całym świecie. Właśnie powiedz może, Kuba, jak z perspektywy takiej organizacji jak Visa wygląda współpraca z instytucjami państwowymi? Czy Visa w ogóle może wspierać instytucje państwowe, samorządy lokalne czy lokalnych przedsiębiorców na podstawie danych transakcyjnych, które posiada? Oczywiście w tym duchu, żeby te instytucje podejmowały lepsze strategicznie decyzje. I oczywiście jeszcze od razu dodatkowe pytanie, czy Visa ma jakiś kodeks zasad, jak etycznie i rzetelnie właśnie te dane przetwarzać, żeby to było bezpieczne?
Pewnie państwo wiecie, czym jest Visa. No, my żyjemy z przetwarzania danych. Jesteśmy największym procesorem danych płatniczych na świecie i bezpieczeństwo danych, ich poufność jest w naszym DNA. Bez tego nie moglibyśmy pracować. I to trochę działamy bardzo podobnie jak GUS, powiedziałbym, dlatego że my mamy dostęp do bardzo specyficznych danych. My nie wiemy nic o naszych końcowych klientach. Wiemy tylko, jaki mają numer karty, gdzie robili transakcje, jak się zachowują. Nie wiemy, w jakim są wieku, jakiej są płci, więc danych osobowych przetwarzamy niezmiernie mało. ale zapewniamy bezpieczeństwo tych danych nie tylko dla siebie, ale zapewniamy bezpieczeństwo tych danych dla całego ekosystemu, dla banków wydających karty, dla agentów rozliczających, którzy instalują terminale, dla małych przedsiębiorstw, dla dużych przedsiębiorstw, które sprzedają. Więc jak gdyby my możemy systemowo zabezpieczyć nasze dane i to są ogromne inwestycje, to są inwestycje miliardów dolarów na przestrzeni ostatnich kilku lat. I to zabezpieczamy i software'owo, i hardware'owo. Natomiast dane naszych partnerów możemy zabezpieczać przez bardzo silną legislację, którą dla nich wprowadzamy. Czyli mamy bardzo ścisłe zasady, jak banki, agenci rozliczeniowi, przedsiębiorcy muszą pilnować i swoje dane zabezpieczać. Także bezpieczeństwo dla nas jest jak gdyby podstawowym elementem. Nasz biznes nie polega na przekazywaniu danych innym stronom. Uczestniczymy w projektach, które mają misje i które mogą przynieść korzyść całemu ekosystemowi. Wewnętrznie danych w WIZ-ie wykorzystujemy tylko do dwóch głównych celów. Pierwszy to tak naprawdę jest walka z oszustwami. Czyli możecie sobie Państwo wyobrazić, że każda transakcja dokonywana kartą wydaną w Polsce i nagle ktoś dokonuje transakcji w małym sklepie w Tajlandii, jesteśmy w stanie tą transakcję sprawdzić i bankowi powiedzieć, nie akceptuj tej transakcji, bo być może to jest transakcja oszukańcza. Czyli nasze dane wykorzystujemy do naszej własnej działalności, żeby minimalizować ryzyko. Również we współpracy z naszymi partnerami, takimi jak banki czy duzi detaliści, używamy tych danych do profilowania grup klientów, ale tylko jako agregaty, jako zanonimizowane grupy danych. No i jest trzeci bardzo ważny element naszej pracy, czyli praca z organizacjami właśnie rządowymi, samorządowymi i społecznymi, gdzie możemy dotykać bardzo interesujących tematów, patrząc na bazę naszych danych. No takie przykłady jakby chociażby pomoc samorządom czy sferom rządowym w rozwoju turystyki i targetowaniu odpowiednich komponentów. Dotykanie całej tkanki aglomeracji miejskich, transportu, budowy dróg, gdzie wiemy, jak zachowują się klienci, jak chcą płacić i jakie grupy tych klientów możemy dotknąć. COVID wbrew pozorom pokazał, jak ważne dane płatnicze mogą być dla bardzo szybkiej diagnozy, czy gospodarka się odnawia, czy handel się rozpoczyna, co ludzie robią, ale także wszelkie kryzysy, recesja, inflacja, czy jakiekolwiek elementy makroekonomiczne mogą być badane przez próbki zachowań konsumentów, które my widzimy jak najlepiej i nie mamy takiego, powiedziałbym, problemu z tym, że mamy jakieś założenie na wstępie, bo tak jak powiedziałem, my nie wiemy, czy ktoś jest kobietą, mężczyzną, w jakim jest wieku, jaki majętny, tylko widzimy, jak się zachowuje i musimy na bazie tych informacji wyciągać wnioski, więc one są zupełnie oderwane od jakichś stereotypów.
Bardzo dziękuję, Kuba. Więc mamy już kilka takich słów kluczy, które się pojawiły w tej dyskusji. Słowem, jednym z kluczy jest zaufanie. Są także innowacje, więc może Andrzej, tutaj teraz chciałem Ciebie podpytać. Wielokrotnie rozmawialiśmy o różnego typu wykorzystaniu danych, jakie można tutaj dzielić i łączyć między sektorem prywatnym i publicznym. Ale dzisiaj może tak trochę przewrotnie chciałem Ciebie podpytać, bo poza Twoją działalnością uniwersytecką jesteś rektorem Politechniki Krakowskiej, ale jesteś również członkiem Rady do Spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Więc pytanie jest wprost. Czy tworzenie innowacji w dniu dzisiejszym jest możliwe bez danych?
Ta przewrotność polega na oczywistym pytaniu. To znaczy nie ma możliwości. To jest oczywiste. Problem polega na tym z inżynierskiego punktu widzenia i to jest istotne. Nie będę się wypowiadał na temat innych nauk. Mamy dzisiaj takie możliwości obliczeniowe komputerów, które jeszcze 20 lat temu to nam się nie śniły. A to z kolei otwiera zupełnie inne możliwości przetwarzania danych, bo same dane to jest tylko dane, to jest tylko informacja. My musimy umiejętnie je przetworzyć, połączyć z tego wniosku i mieć wyciągnąć. Nie wiem, pierwszy z brzegu przykład, monitoring zachowania się nawierzchni kolejowej. No teraz trudno, do niedawna trudno było sobie wyobrazić, jak możemy sprawdzać, jak ona się zachowuje na długości, powiedzmy sobie 100 km. Teraz montuje się światłowód na całej długości. Mamy informacje o temperaturze, rozkładzie naprężeń na całej długości tego torowiska w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu. To są terabajty danych. Umiejętnie przetwarzane potrafią wskazać nam optymalizację konstrukcji takiego torowiska. Dlatego ta innowacja, jeżeli chcemy być innowacyjni, chcemy tworzyć coś nowego, nową wartość dodaną w inżynierii, w naukach ścisłych, dane odpowiednio dobrane, odpowiednio przetwarzane są absolutnie potrzebne. Bez tego się tego zrobić nie da. I dlatego my na uczelniach szukamy cały czas jakichś nowych zbiorów danych. Stąd te kontakty z GUS-em, kontakty z WIZ-ą, bo to są pewne nowatorskie podejścia, które możemy wykorzystać w naszej działalności. Mam jeden przykład. Pracowaliśmy z GUS-em kilka lat temu, analizując system Viatol. Czyli mamy prawie 2000, mieliśmy prawie 2000 bramek, bramownic, samochód ciężarowy przejeżdżał, każda bramownica rejestrowała czas i tablicę rejestracyjną. Dostaliśmy od GUS-u z 2 tygodni tylko dane, żebyśmy przetestowali sobie to, 33 miliony rekordów. Wszystko było zanonimizowane w taki sposób, że nie byliśmy w stanie dotrzeć oczywiście, kto jest tym kierowcą, ale jak ktoś miał swój numer, to ten numer miał zakodowaną wartość, która się powtarzała wszędzie. Dzięki temu wiemy, jak daleko te ciężarówki jeździły, jak się zatrzymywały. To jest coś, czego wcześniej w ogóle nie można było zrobić. Teraz to się da zrobić.
Jasne. Podniosłeś bardzo ważną kwestię, ponieważ wydaje mi się, że często konsumenci obawiają się tego przetwarzania danych, ich danych, dlatego że myślą, że one gdzieś po pierwsze oczywiście mogą wyciec, ale też z drugiej strony boją się, że one są wykorzystywane do niecnych celów. Ale wydaje mi się, że taka edukacja też i świadomość konsumenta, do czego te dane są wykorzystywane i na przykład to, że one są agregowane, bo zarówno Kuba, jak i właśnie ty, Andrzej, teraz wspomniałeś o tym, że my często nie potrzebujemy danych, które są konkretne, spersonalizowane. My często potrzebujemy jakichś agregatów dotyczących tego, co się dzieje w konkretnej przestrzeni. Więc to jest ważny aspekt i wydaje mi się, że to jest ważny punkt do dyskusji z konsumentem w ramach jakichś kampanii takich promujących lepsze wykorzystanie danych. To może jeszcze teraz, wspomniałeś już uczelni, ale mamy też tutaj reprezentanta Szkoły Głównej Handlowej. Panie doktorze, właśnie tutaj tak stricte z perspektywy uczelni chciałem podpytać, ponieważ w swoich badaniach też nadzoruje pan obszar ekonomii sektora publicznego i to jest oczywiście ten sektor, który nas w tej dyskusji dzisiaj bardzo, bardzo interesuje. Chciałem spytać tak może trochę wprost, czy jesteście w stanie dotrzeć do danych, które potrzebujecie? Czy czasami zdarzają się deficyty? I jakiego typu danych potrzebujecie, plus jakie badania wykonuje się w takim zakładzie, w którym pan kieruje?
No cóż, jak słuchałem moich przedmówców, to pomyślałem sobie, że ja tutaj będę trochę w roli adwokata diabła, więc przewrotnie powiem tak, że pewien człowiek, który 2000 lat temu podobno żył, to powiedział: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. No więc dane po części są prawdą, a po części prawdą nie są. Prawda? To inne takie ładne określenie, że wystarczy dostatecznie długo torturować dane, żeby powiedziały to, co się chce. Truizmem jest stwierdzenie, że właśnie nie ma pracy naukowej bez dobrych danych, bez dostępu do dobrych danych. Jeżeli pan pyta o to, czy takie dane są, no to mogę tylko się uśmiechnąć w stronę pana prezesa i powiedzieć, że bylibyśmy niezmiernie szczęśliwi, gdyby na przykład udało się dotrzeć regularnie, a dokładniej częściej niż teraz, na przykład do danych o wynagrodzeniach ludzi zatrudnionych w Polsce, nie tylko w największych przedsiębiorstwach. Taka pierwsza rzecz z brzegu, która mi przychodzi do głowy. I byłoby bardzo miło, gdyby takie dane były. Tyle, że zwróćcie państwo uwagę, że tutaj mamy sytuację, którą ekonomiści nazywają po angielsku, żeby sobie przydać znaczenia, trade-off, a mówiąc po polsku, po prostu wybór typu coś za coś. Bo to jest jasna sprawa, że dane mogą być wykorzystywane ku pożytkowi publicznemu. I zarówno dane zbierane przez sektor publiczny, tak jak to robi GUS, jak i dane zbierane przez sektor prywatny, tak jak to robi Visa, mogą pomóc konsumentom na różne sposoby. Ale to jest trochę jak z młotkiem. Młotkiem można wbić gwóźdź, ale można, jak się chce, zrobić komuś krzywdę. Podobnie wydaje mi się, że jest ze zbieraniem danych. Ponieważ wyzwanie, które stoi przed, myślę, nami wszystkimi, uczestnikami tego panelu, czy w szerszym kontekście reprezentantami sektora przedsiębiorstw, tego, co się nazywa biznesem, sektora publicznego i akademii, tak górnolotnie tutaj pan rektor i ja reprezentujemy akurat to środowisko, jest przekonanie ludzi, żeby się nie obawiali zbierania danych. Bo to oczywiście dobrze brzmi słowo anonimizowanie, pan prezes zapewnia, że nie ma tych danych na poziomie indywidualnym. Ale istnieje, zwróćcie Państwo uwagę, może nie gigantyczny, może nawet nie bardzo duży, ale co najmniej silny opór przed odejściem od gotówki. Dlaczego? Dlatego, że konsumenci boją się sytuacji, w której każda transakcja będzie zarejestrowana. Można zlekceważyć te obawy, użyć słowa takiego, które kiedyś w Polsce było modne i teraz wraca, że to jest oszołomstwo, że ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Ale może lepiej byłoby z tymi obawami się zmierzyć i spróbować przekonać tych, którzy się obawiają, że zarówno dane zbierane przez sektor publiczny, nie tylko GUS, ja przypominam Państwu, że ja jestem mieszkańcem Warszawy i w pewnym momencie okazało się, że jak kartę miejską się odbija w bramkach metra, to to jest rejestrowane wszystko. I nagle powstała obawa, że właściwie no to takie dane, kto gdzie jeździ, bo te karty są imienne, mogą być wykorzystywane w celach, które nie do końca są zgodne z preferencjami tych, którzy się tymi kartami posługują. Podobnie rzecz się ma z płatnością kartą. Ja jako ekonomista powiem tak, obrót gotówkowy jest niezwykle drogi. Obrót bezgotówkowy ma mnóstwo korzyści, obniża koszty transakcyjne, zmniejsza taką drobną przestępczość, a właściwie powinniśmy odchodzić od obrotu gotówkowego. Ale to nie będzie możliwe, jeżeli nie przekonamy konsumentów o tym, że rezygnacja z gotówki i zbieranie danych o każdej transakcji nie niesie ze sobą zagrożenia dla tychże konsumentów, tylko niesie dla nich korzyść. I mam wrażenie, że na razie te wysiłki do końca skuteczne nie są. Dla mnie dostęp do danych jest kluczowy. Wiem tyle o świecie, ile pokazują mi dane. Jak nie ma danych, to nie wiem o świecie. Nie wiem, ile tak naprawdę obecnie zarabiają Polacy średnio, ponieważ dane są publikowane z opóźnieniem. Prawda? W związku z tym, jak dużo się mówi o inflacji, ja jestem makroekonomistą, więc czy wynagrodzenia właściwie wyprzedzają, czy wzrost, tempo wzrostu wynagrodzeń wyprzedza inflację, czy jest wolniejsze od inflacji? I odpowiedź na tak postawione pytanie uczciwa brzmi, nie wiemy tego. Albo dokładniej, wiemy, że wynagrodzenia rosną wolniej niż wynosi inflacja, ale o ile wolniej, tego nie wiemy. Takich danych po prostu nie mamy. W związku z tym dostęp do danych, które możemy nazwać dobrem publicznym, jest kluczowy w pracy naukowca. Natomiast no, ja jestem mało ważny w gruncie rzeczy w tej gigantycznej dyskusji, która dotyczy konsumentów i zwykłych obywateli, którzy myślą sobie o tym, w jakim celu dane zbiera o nich państwo.
Jasne. Pan doktor podniósł temat, o którym powiedziałem w tym krótkim wprowadzeniu na samym początku, że oczywiście im bardziej wykorzystujemy te dane, im jest ich więcej, a przejście do telefonów komórkowych, jeśli wszystko jest zdigitalizowane, to z automatu generuje bardzo dużo informacji. Kluczowe jest wypracowanie właśnie tych standardów, jak w sposób odpowiedzialny te dane wykorzystywać, więc wszyscy widzimy tutaj bardzo duży potencjał. Pan doktor też wspomniał, że tutaj widzę, że są jakieś tutaj nawet podwaliny potencjalnej współpracy na linii Szkoły Głównej Handlowej i Głównego Urzędu Statystycznego, że te dane trzeba wymieniać, bo bez danych nic nie wiemy, ale oczywiście to jest duże zagrożenie, ale też pan doktor wywołał temat podróżowania, więc może ja tutaj przekażę głos do Andrzeja, bo Andrzej nadzorował wiele strategii transportowych w wielu miastach w Polsce i nie tylko. Dla przykładu zajmował się projektem planu transportu publicznego w Krakowie. Jak wiemy, jak ważne jest dopasowanie transportu publicznego dla miasta Krakowa. Więc może Andrzeju, powiedziałbyś, jak wygląda taki projekt i jakie znaczenie dane mają w takich projektach?
Ja odnoszę się trochę do tego, co pan doktor powiedział, tej obawy użytkowników odnośnie tego, kto i co robi z tymi danymi. Według mnie to jest kwestia zaufania do władzy, tak naprawdę. I krótki przykład mój własny podam. Jak byłem w Chinach niedawno, wszystko tam jest monitorowane. Kamery, WeChat tylko się płaci, nie można inaczej płacić. I czułem taką wewnętrzną obawę, co z tymi danymi będzie zrobił, mimo że to był wyjazd taki kilkudniowy. Niedawno byłem na wakacjach w Norwegii, dokładnie tak samo. Wszędzie płaci się kartą, wszędzie są bramki, które zliczają samochody i numer rejestracyjny łapią. nie miałem tej obawy wewnętrznej. To też pokazuje, że kwestia zaufania do władzy jest tu bardzo ważna. I to, o czym mówi prezes, o czym mówi pan dyrektor, związane z przetwarzaniem danych, jest czymś kluczowym. I to, co też pan wspomniał o tych bramkach, odbijaniu biletu. W przypadku planowania systemu transportowego niesłychanie ważnym jest wiedza odnośnie tego, jakimi motywacjami kierują się użytkownicy, skąd dokąd się przemieszczają, jaką częstotliwością. Jeżeli my takich danych nie mamy, to w zasadzie nie jesteśmy w stanie stworzyć dobrego, optymalnego systemu transportowego. Stąd poszukiwanie nowych źródeł danych i przetwarzanie jest niesłychanie ważne. Ta precyzja zebranych danych jest tutaj kluczowa, bo jeżeli my nagle znajdziemy niewłaściwe kierunki podróżowania, to w tym niewłaściwym kierunku będziemy wydatkowali setki milionów publicznych środków na to, żeby wbudować tam linię tramwajową albo linię metra. Wybudujemy i okaże się, że tam nikt nie jeździ, albo za mało pasażerów się pojawia. My nie możemy powiedzieć, przepraszam, pomyliłem się, bo to już mleko się rozlało. Kluczem jest informacja o tym, jak się ludzie przemieszczają. To jest bardzo trudne. Do tej pory w zasadzie nie ma jakiejś metody, która byłaby idealna. Wszyscy cały czas bazujemy na tak zwanych wywiadach w gospodarstwach domowych, czyli kompleksowe badania ruchu, które robiliśmy w Krakowie czy w Warszawie, polegają na rozmowie z mieszkańcami. My się pytamy tych mieszkańców. No ale jak się kogoś zapytamy, czy on pojedzie i skąd dokąd, to albo odpowie dobrze, albo nie. I dlatego szukamy nowych rozwiązań. Telefonia komórkowa jest tu dobrym przykładem, ale również to, co robimy z wizą, czyli z wami. To chyba jedyne w Polsce i na świecie w ogóle takie zastosowanie danych, które zrobiliśmy. Czyli przetwarzamy dane z kart kredytowych zagregowane, i to jest bardzo ważne, nie do jednej osoby, tylko do większego obszaru, i pokazujemy profile, o których godzinie ludzie robią zakupy, jaki to jest charakter zakupów, ale globalnie, w skali jednego obszaru, a nie pojedynczej osoby. Czyli te analizy transportowe nie bawią się pojedynczym użytkownikiem, nie patrzą na bilet jednej osoby, tylko agregują wszystko do pewnej grupy użytkowników, którzy mają homogeniczne zachowania transportowe. Zachowują się bardzo podobnie w podobnym czasie. Czyli zbieranie tych danych, ich odpowiednie przetwarzanie powoduje, że my mamy pewność, że nie dojdziemy poprzez reverse engineering do tego, kto tam stoi z drugiej strony, ale z innej strony planista transportu wie, że to, co zaproponował, będzie przydatne.
Jasne. Bardzo dziękuję za te wszystkie szczegóły. Czyli jak to sobie tak czytam na swój rozum, to możemy korzystać z firm różnego typu ankieterskich, stawiać ankieterów, którzy pytają na przykład przy metrze skąd, dokąd, po co i jakie są preferencje, ale możemy też wykorzystać różnego typu bardziej masowe narzędzie, które pokazuje po prostu wszystkie dane, tylko zadbać o to, żeby one zanonimizowane i w sposób odpowiedni przekazywane. Okej. To może wrócę jeszcze do pana, panie prezesie, ponieważ rozmawiamy tutaj o gromadzeniu danych, też o otwartości danych i o dzieleniu się tymi danymi, a wiem, że Główny Urząd Statystyczny zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach dotyczących otwartości i gromadzenia danych. Jeśli dobrze pamiętam, w Open Data Inventory Główny Urząd Statystyczny zajął drugie miejsce spośród 190 krajów na całym świecie, więc to jest duże osiągnięcie, proszę państwa. I właśnie pytanie, czy jak wygląda strategia, bo jesteście już naprawdę teraz bardzo wysoko, czy macie jeszcze plan, żeby dalej umacniać tą pozycję i nawet tak jakby zająć pierwsze miejsce? I gdzie tutaj pojawiają się jakieś przestrzenie do współpracy i wymiany danych z instytucjami, nawet prywatnymi?
Jasne, dziękuję za to pytanie. Pierwszy jest Singapur, to tak warto, bo my jesteśmy zaraz za Singapurem, natomiast na pewno strategia jest bardzo prosta. Innowacje, innowacje, innowacje. Dlatego też powołaliśmy ten departament, chociaż tak między nami mówiąc po cichu, to myśmy mieli ten departament, już innowacje, tylko się inaczej nazywał. Teraz żeśmy to usankcjonowali zmianami w statucie. Natomiast potrzeba było stworzenia już jednej oddzielnej jednostki, która będzie zarządzać wszystkimi procesami zmiany wewnątrz urzędu, ponieważ jakby częścią mojej strategii komunikacji do pracowników jest to, że potrzebna jest cały czas zmiana, zmiana, zmiana. Nie ma innego sposobu. Nawet w administracji publicznej potrzebujemy ciągłej zmiany, ciągłej adaptacji do tego, co jest. A to, co jest dzisiaj, to te właśnie nowe źródła danych, te o charakterze big data, które dają szalenie nowe możliwości. Już nie mówię o takich prostych rzeczach, które poprawiamy. Dzisiaj miałem wywiad dotyczący tych wynagrodzeń, bo to nie jest tak. Od stycznia przyszłego roku będziemy publikować już regularnie, miesięcznie precyzyjne, bardzo niskiej granulacji statystyki, statystyki dotyczące wynagrodzeń łącznie z miarami pozycyjnymi, mediana, to wszystko będzie publikowane do poziomu gminy, proszę mi wierzyć. I to nie jest tak, że jakaś zła wola stoi za tym, że przez lata na przykład dla tej zbiorowości podmiotów najmniejszych nie wszystkie statystyki były dostępne w trybie miesięcznym. To jest na wniosek samych organizacji przedsiębiorców, które chcą dążyć do minimalizacji obciążeń, a nasze sprawozdania też są obciążające i te mikropodmioty nie można w nieskończoność bez potrzeby obciążeń. Natomiast otworzyły się nowe możliwości, współpraca z ZUS-em, mamy teraz już dostępy pełne do źródeł ZUS-owych. Wobec tego statystyki dotyczące pracujących już publikujemy na poziomie gminy z taką precyzją, a wynagrodzenia lada moment będą szły jako eksperymentalne od stycznia już regularnie co miesiąc. A wracając do tych źródeł big data, one otwierają zupełnie nowe perspektywy, bo nawet w tym projekcie, o którym pan profesor powiedział, mieliśmy też drugi komponent. Proszę sobie wyobrazić, że statki wysyłają co kilka sekund lokalizacyjny sygnał i cały akwen Morza Bałtyckiego pokryliśmy obserwacją. Jak się pójdzie do naszego urzędu w Szczecinie, to można sobie zobaczyć na monitorach, jak te dane spływają. To jest kilka milionów obserwacji dziennie dla akwenu Morza Bałtyckiego. My w oparciu o te informacje jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki statek, z jaką prędkością, jak zawinął naszego portu, to wiemy z jakim załadunkiem, z rejestru mamy, jaki ma rodzaj napędu i jaki rodzaj paliwa zużywa. Jesteśmy w stanie na przykład na bieżąco szacować statystyki dotyczące emisji zanieczyszczeń. Zachęcam wszystkich do zajrzenia na ten nasz eksperymentalny portal, który się nazywa Transtat i tam można sobie obserwować. My publikujemy oczywiście nie w cyklu, bo to są statystyki, które generujemy w trybie rzeczywistym. Ale nie publikujemy ich, tak, bo to system by był zbytnio obciążony. Natomiast to jest przykład tego, jakie nowe możliwości otwierają te nowe źródła danych. I podobnie tutaj w przypadku wizy realizowaliśmy dosłownie wczoraj zakończył się projekt wspólny z Koreą i naszymi partnerami z Korei, uczelniami i organizacjami turystycznymi, w którym eksplorowaliśmy możliwości rozwoju statystyk turystyki w oparciu o wykorzystanie telefonii komórkowej, danych z telefonii komórkowej i danych z płatności kartami kredytowymi. I oczywiście ten projekt był realizowany po to, żeby wdrożyć jak najszybciej w regularną produkcję statystyczną te nowe techniki, metody, po to, żeby dawać coraz więcej informacji naszym użytkownikom. Bo to, że to jest to, że my pewne informacje takie, nazwałbym sztampowe, w cyklu miesięcznym dla całej gospodarki prezentujemy, to już wszyscy wiedzą. My natomiast chcemy udostępniać coraz większe zasoby, również tworzone w oparciu o te nowe źródła danych, no, kiedy jest istotny interes publiczny, by takie zasoby tworzyć, tak? Bo to jest bardzo ważne. My na poziomie kształtowania polityki publicznej staramy się odpowiedzieć na pewne nurtujące nas pytania i nie ma sposobu innego, jak tylko przeprowadzić jakieś badania w oparciu o odpowiednio zebrane dane i dlatego no, innowacja jest tutaj zasadniczym elementem naszej strategii, praktycznie nie ma żadnego innego.
Super. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy tutaj o kwestiach lokalnych, adresowaniu lokalnych problemów, o transporcie, pomocy w miastach. Kuba, chciałbym jeszcze wrócić do ciebie, bo Visa to jest firma globalna i teraz właśnie pytanie, czy jesteśmy w stanie na podstawie danych, które posiada Visa, pomagać tak bardziej szerzej, w perspektywie całego globu. W końcu jesteśmy na forum ekonomicznym, rozmawia się tutaj dużo o światowej gospodarce. Teraz pytanie, czy Visa jest w stanie jakoś też bardziej globalnie podejść do tematu?
Nie wiedziałem, że dasz mi takie pytanie, Karol. Znaczy, osobiście uważam, że tak, przy czym my musimy myśleć lokalnie, bo nie rozwiąże się globalnych programów globalnymi działaniami. Więc większość działań musi odbywać się jednak lokalnie na bazie... I tu się zgadzam, ja jestem gdzieś po środku technologii, finansów i prawa. Dla mnie dane dużo znaczą, ale nie są jedynym źródłem wiedzy. Ja jeszcze myślę o tym, że jest doświadczenie ludzkie, są dane i jest jeszcze nasza inteligencja i wyobraźnia. I dopiero te trzy rzeczy złożone do kupy mogą zrobić z tego jakąś wartość. Dlatego uważam, że tak, i współpracujemy z wieloma partnerami na całym świecie, rozwiązując bardzo szczególne problemy, które istnieją w danych gospodarkach, w danych krajach, w danych społecznościach. To jaką deklarację podjęliśmy globalnie, to co powiedziałem. Dane nie są naszym źródłem dochodu. Dane, my nie sprzedajemy danych, my nie zarabiamy na sprzedaży i wykorzystywaniu danych. My używamy danych do naszej działalności, Oraz uczestniczymy w projektach, które przynoszą dużą wartość i nie są kontrowersyjne. Więc pomaganie w budowie zrównoważonej gospodarki, transportu, w dobrym planowaniu migracji do zrównoważonych zachowań klientów. Tu też odniosę się do pana wypowiedzi, dlatego że są dwa elementy z mojej perspektywy. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Nie jestem specjalistą od danych, ale tylko 2% danych, które ktoś używa, to my komuś zostawiamy, a 98% danych są zbierane w oparciu o nasze zachowania. Internet, telefony komórkowe i wszystkie inne kwestie. Są dwie główne bariery rozwoju płatności bezgotówkowych. Poufność jest jedną z nich, ale dużo bardziej konsumenci wskazują drugą barierę, czyli jak gdyby brak kontroli nad wydatkowanymi środkami, jeżeli nie jest to zamknięty budżet 200 zł w portfelu, tylko karta. I teraz to jest jak gdyby troszeczkę taka kwadratura koła, dlatego że banki odpowiadając na problem, dlaczego ludzie nie chcą używać kart, pokazują im, że mogą w ten sposób zarządzać budżetem domowym. Pokazują im mnóstwo danych, które do tego służą, a wtedy ludzie mówią, o, zbieracie o nas mnóstwo danych. I to jak gdyby troszeczkę tak się samo napędza. Ale też funkcjonalność pewnych produktów finansowych powoduje inne podejście do danych. W momencie, kiedy wdrażaliśmy płatności zbliżeniowe, w ciągu kilku lat zmigrowaliśmy cały kraj, całą Europę do płatności zbliżeniowych. Nikt nie ma z tym problemu, bo to jest bardzo funkcjonalne. W momencie wdrożenia płatności mobilnych jest to jeszcze szybszy rozwój. Czyli też jest pewna korelacja, że ludzie bardziej są chętni oddać dane w momencie, kiedy widzą za tym duży, funkcjonalny plus, a nie tylko po to, żeby je oddać i nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Dlatego tak jak powiedziałem na początku, dla Wizy są dwa niezmiernie ważne elementy. Poufność danych i wiarygodność naszych klientów i nasz brand, dlatego że Visa i nasz brand świadczy o tym, że dane naprawdę są bezpieczne i nie znajdziemy w historii bardzo wielu sytuacji, gdzie wycieki danych, szczególnie z naszych systemów, wpłynęły w jakikolwiek sposób na bezpieczeństwo klientów. Super.
Dziękuję, Kuba. Niestety Państwo tego nie widzą, ale tutaj po prawej stronie ode mnie, tak zerkam co chwilę, jest czas, który się niestety odlicza i zostały nam niestety tylko 3 minuty, więc muszę postawić kropkę w tej dyskusji, którą pewnie moglibyśmy kontynuować w nieskończoność. Ja na koniec pozwolę sobie tylko w 4 punktach podsumować 4 najważniejsze wnioski z tej naszej dyskusji, bo chyba wszyscy doszliśmy do wspólnego wniosku, że odpowiedzialność w przetwarzaniu danych to jest słowo klucz, ale jednocześnie też, że dane są tym paliwem, które napędza rozwój gospodarczy, więc szukanie tego balansu między bezpieczeństwem a rozwojem jest kluczowe. Z drugiej strony otwarta bankowość, otwarte finanse i konsumenckie regulacje dotyczące ochrony danych osobowych to są te słowa, które powodują, że chyba możemy spodziewać się bardzo szybkiego rozwoju gospodarki opartej na danych, bo to są właśnie te elementy, które świadczą o tym, że to na pewno nastąpi. I partnerstwa i dzielenie się danymi to jest chyba warunek konieczny, żeby osiągnąć to maksimum i wyciągnąć, mówiąc kolokwialnie, wszystko, cały ten potencjał, jeśli chodzi o cyfrową gospodarkę, ponieważ im więcej mamy partnerów, tym lepsze mamy dane. Lepsze dane to są lepsze modele, lepsze decyzje i więcej perspektyw. I oczywiście im więcej tych partnerów w gospodarce opartej na danych mamy, tym każdy z nich osiąga więcej korzyści, ponieważ to jest efekt sieci. Im większa sieć, tym większe korzyści dla każdego z jej uczestników. I dziękując już uczestnikom debaty za bardzo merytoryczną i bardzo ciekawą dyskusję, nie sposób nie wspomnieć jeszcze o jednym bardzo ważnym wydarzeniu dla Visa, ponieważ na kanwie ostatnich naszych rozmów z naszymi partnerami z Głównego Urzędu Statystycznego udało nam się dojść do porozumienia, które mam nadzieję już niedługo zaowocuje wieloma ciekawymi projektami w oparciu o dane Visa, które pomogą budować analizy w Głównym Urzędzie Statystycznym. Więc szanowni Państwo, chciałem ogłosić, że zaraz po tym panelu zostanie podpisane porozumienie między Visa i Głównym Urzędem Statystycznym, a zostanie ono podpisane rękoma naszych prezesów, prezesa Dominika Rozkruta i prezesa Kuby Kiwiora. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za uczestnictwo w debacie.